Pociąg ekspresowy Weszło-Polanin relacji Polska, Euro 2020. Przez Włochy, Belgię, Holandię, Niemcy, Austrię, Anglię, Chorwację, Francję, Hiszpanię, Szwecję, Słowację, Portugalię i Węgry, odjeżdża z toru Weszło FM. Załoga konduktorska w składzie Wojciech Piela i Monika Wondołowska życzy przyjemnej podróży.
Dzień dobry, to już bodajże szósty odcinek naszej wspaniałej audycji Eurotrip. Dziś przenosimy się do
Portugalii.
Wojtek Piela.
I Monika Wondołowska, ale poczekaj, bo ja nie mam absolutnie żadnej pewności, że to jest
siódmy. A może to siódmy? Oczywiście, że siódmy. Ale świetnie, numer 7 i Portugalia. Jakieś skojarzenia?
Tak, siódme miejsce w tabeli Ligi Portugalskiej zajmuje obecnie zespół Santa Clara.
Okej, okay. To dlatego.
Tak.
Dlatego. Tak, siódmy już odcinek. Zobacz, Wojtuś, jak nam te kraje szybko lecą.
Tak, tak. No, jeszcze zostało co prawda tych krajów prawie 20, ale jesteśmy już blisko końca.
Jesteśmy prawie na półmetku.
Objęliśmy bardzo dobry kurs, tak jak zespół Korony Kielce na pewno objął kurs na ekstraklasę po tym, jak dzisiaj zatrudnił Dominika Nowaka. To jest pewne bardziej niż wygrana w Totka. Jak się postarasz. To był bez sensu, co powiedziałem, dlatego przejdźmy do meritum. Tak, witamy serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie mówić o Portugalii, czyli kraju, który będzie bronił, którego reprezentacja będzie bronić tytułu Mistrzów Europy już podczas zbliżającego się Euro. Naszymi gośćmi będą znawca futbolu portugalskiego Radek Misiura, prywatny kibic Benfiki, a w drugiej części Nuno Bernardes, czyli Portugalczyk mieszkający od lat w Polsce, kibic Sportingu, jak się okazuje. No i też fan piłki nożnej, nauczyciel języka portugalskiego, także pogadamy trochę o różnych aspektach związanych właśnie z tym krajem, ale zaczniemy sobie od aspektów piłkarskich. No a te są niezwykle ciekawe. Ostatnie trzy mecze reprezentacja Portugalii rozegrała podobnie jak nasza reprezentacja w marcu w kwalifikacjach Mistrzostw Świata. Dwa wygrała, jeden zremisowała. Wygrała 1-0 z Azerbejdżanem, później zremisowała z Serbią 2-2, natomiast no, tam był ten głośny skandal z Cristiano Ronaldo, który zszedł z boiska przed końcem meczu z zdenerwowany, że nie uznano mu prawidłowo zdobytej bramki, więc być może Portugalia by wygrała 3-2. I Portugalia też wygrała z Luksemburgiem na wyjeździe 3-1, więc no taki całkiem udany start dla Portugalczyków.
I o tym właśnie porozmawiamy z Radkiem Misiurą. Już Wojtek wykręca numer do Radka.
Mhm. No tak, ale też jeszcze...
Mam bana na mówienie słowo Ronaldo. Słowa Ronaldo. Cristiano.
No nie masz bana.
Także jak coś, to ty będziesz...
Nie masz bana, tylko masz limit, 10 razy możesz użyć tylko, więc zostało ci 8. Ale też warto powiedzieć, że no Portugalczycy szczęścia raczej w losowaniu euro nie mieli, bo trafili do grupy z Francją, z Niemcami, no i z Węgrami, powiedzmy, to tutaj taki, jak to się mówi, element miodu w tej beczce dziegciu, ale no łatwo na pewno nie będzie i tutaj reprezentacja Portugalii musi się mocno, mocno postarać, no i o tym stanie właśnie piłkarskim kadry Fernando Santosa sobie za moment.
A Kamil Mróz napisał pod hashtagiem, że bardzo mu się podoba hymn Portugalii, kojarzy mu się ze słonecznym Euro 2004.
No trudno się dziwić. I z tego co słyszę, mamy już chyba Radka z nami na antenie, także halo, halo Radku, słyszymy.
Cześć,
się.
Cześć Radek.
Dzień dobry.
Bardzo dobrze, słyszymy się, cześć. Słuchaj, no będziemy sobie o reprezentacji Portugalii trochę rozmawiać, więc no moje pytanie pierwsze takie rozgrzewkowo, jakie ty masz wrażenia po tych ostatnich spotkaniach, no bo tak jak tutaj mówiliśmy, no 7 punktów w eliminacjach Mistrzostw Świata, mogło być nawet pewnie 9, gdyby nie ta błędna decyzja sędziego. No to znak, że w reprezentacji Portugalii wszystko dzieje się dobrze, płynnie i zgodnie z planem, czy są jakieś defekty?
Na pewno ten mecz z Azerbejdżanem pierwszy w ramach eliminacji Mistrzostw Świata zostawiał sporo do życzenia, ponieważ tam Portugalczycy wygrali tylko jedną bramką, to jeszcze po kolu samobójczym. Ten drugi mecz z Serbią, właśnie tak jak powiedziałeś, był ogólnie dobrze rozegrany przez Portugalczyków, ale głównie przez tą właśnie błędną decyzję sędziego skończyło się remisem. Aczkolwiek na pewno Portugalczycy nie mogą tego skrupowania uznawać za za złe, ponieważ nawet jak się spojrzy na te inne duże reprezentacje, które są faworytami do zwycięstwa na Euro, no to na przykład Niemcy przegrali z Macedonią, Francuzi też wygrywali minimalnie, więc myślę, że Portugalczycy nie mają znaczenia w tym momencie.
Cristiano Ronaldo, czyli ten największy lider reprezentacji Portugalii, to jest rzeczywiście taki człowiek, który cały czas dla reprezentacji jest absolutnie najważniejszy i potwierdza mimo upływu lat tę wysoką formę. Czy tutaj masz wątpliwości też co do jego postaci?
Nie ma co ukrywać, że Cristiano Ronaldo ma już swoje lata. Wiadomo, że Fernando Santos wciąż buduje na nim tę reprezentację, jest absolutnie postacią kluczową, aczkolwiek Santos musi być świadomy tego, że Ronaldo już niekoniecznie będzie sam ciągnął tę reprezentację, potrzebuje pomocników. Nawet w tym meczu właśnie z Serbią, jak jest już w tym wyżej notowanym rywalem, Ronaldo rozegra słabe spotkanie i tam najlepszym by zawodnik wówczas długie korzeta. No ale to też może mieć, również może jakąś rolę odgrywać obecny dobry Ronaldo w Juventusie, gdzie jednak ta forma jest trochę niższa, ale na pewno będzie to samą postacią na najbliższym mistrzostwach Europy, aczkolwiek musimy też pamiętać o tym, że na pewno będzie życie po Cristiano Ronaldo, ponieważ wjeżdżał Felix, jest jego Jota, jest na przykład Andre Silva, który teraz nie panuje formą w Eintrachcie, aczkolwiek na pewno Ronaldo będzie podstawowym piłkarzem i zobaczymy, czy ta forma na Euro będzie bardzo wysoka, bo dobrze wiemy, że ostatnio Ronaldo dostawał mnóstwo meczów i praktycznie nie ma odpoczynku, a dobrze wiemy, że istotny jest taki, że te reprezentacje, które będą miały najwięcej sił, to będą odgrywać według mnie największą rolę właśnie na mistrzostwach.
Ten skład reprezentacji Portugalii, który teraz może pojawić się na zbliżającym się Euro, jest według ciebie mocniejszy czy słabszy niż ten, który zdobywał Mistrzostwa Europy no już 5 lat temu we Francji?
Na pewno bez wystarczy mocniejszy, nawet wystarczy było popatrzeć właśnie na atak, tam gdzie na Euro na przykład poprzednim o sile ataku decydowali Kuadrosz, no przynajmniej jak piłkarze doświadczeni, którzy już mieli swoje lata, a teraz idzie nowe, idzie młodzież, jest Diogo Jota, Jerzy Felix i na pewno to jest bardzo mocne pokolenie, według mnie jest to najmocniejsza generacja portugalskiej piłki od czasów Euro 2004 i tej porażki z Grekami.
Portugalia na Euro wystąpi w grupie zagra w grupie z Węgrami, Niemcami i Francją i chciałabym cię zapytać o te szanse Portugalii na wyjście z grupy. Bo grupa jest mocna.
To właśnie jest ten problem, że Portugalczycy idą naprawdę do grupy śmierci. I według mnie Francuzi wyjdą z pierwszego miejsca w tej grupy, ponieważ mają najmocniejszą kadrę. Są tam najlepsi, więc naprawdę jest mnóstwo wariantów. No i po tą drugą pozycję prawdopodobnie Portugalczycy będą bicie z Niemcami. A dobrze wiemy, że Niemcy to naprawdę obecnie są w jakiejś średniej formie. Też była tam wymiana pokoleniowa, więc to już nie jest ta różnica Niemiec na przykład w mundialu 2014 roku, a cokolwiek według mnie duże znaczenie będzie mieć ten z Węgrami właśnie, bo jak ktoś traci punkty z Węgrami, no to potem nawet jak ktoś zajmie trzecie miejsce, to jeszcze może z tego trzeciego miejsca wyjść, a cokolwiek potencjalna strata punktów z Węgrami może mocno pokrzyżować sprawę.
No dobrze, też tutaj o Fernando Santosa jeszcze chciałem zapytać. To jest taki trener, który może być pewny swojej przyszłości, swojej posady, no bo też już wiemy, że bardzo długo pracuje z reprezentacją i no pracuje z sukcesami, no bo on doprowadził Portugalczyków do tego Mistrzostwa Europy. Natomiast jest jakoś tak, że coś tam się wypala, czy raczej cały czas to jest trener uznawany przez Portugalczyków za najbardziej odpowiedniego i jak ty też go oceniasz i to, jak on prowadzi reprezentację?
Generalnie ja fanem Fernando Santosa nie jestem, ponieważ jest to taki selekcjoner stawiający na pragmatyzm i cynizm. Nawet jeśli ma już to naprawdę fantastyczne pokolenie, to i tak preferuje bardziej defensywną taktykę. Ja sam sobie przeglądałem portugalski Twitter i tam również większość takich kibiców raczej nie chciałaby, żeby Fernando Santos pozostał selekcjonerem reprezentacji po mistrzostwach Europy. Aczkolwiek Santos podpisał kontrakt aż do mundialu w Katarze. I dopiero po mundialu w Katarze ten kontrakt mu wygaśnie. Aczkolwiek ja uważam, że jeśli mistrzostwa Europy nie pójdą po myśli, a umówmy się, że po tukacie ze sobą złoto, bo to na mistrzostwie nie będą, to według mnie wówczas Sanders powinien pożegnać się z Posatą. No ale na pewno pewnie po wyniki, tak jak powiedziałeś, dwa trofea, Liga Narodów i Mistrzostwa Europy. Nawet jeśli chodzi o trofeum z dzieciństwa, to Fernando Santos jest drugim najlepszym selekcjonerem w historii, a przeciwnym zwycięstwem jako selekcjoner drużyny Portugalii tylko jeden selekcjoner, jeden trener Huberto Coelho ma większy ten procent, ale to jest procent 60%, więc myślę, że to jest kwestia czasu, a Fernando Santos ten procent po prostu przebije.
Radku, dzięki wielkie, że byłeś z nami. Wszystkiego dobrego i dużo zdrówka.
Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie. Radek Misiura był z nami. No, jak się patrzy na tą reprezentację Portugalii, która prawdopodobnie właśnie zostanie powołana, no to jest trochę taka mieszanka młodości z doświadczeniem, no bo mamy zawodników no grubo po 30, jak Cristiano Ronaldo, jak Jose Fonte, też Pepe cały czas jest w kręgu zainteresowań przecież trenera Santosza, no ale też mamy Pedro Neto, choćby 21-letniego z Wolverhampton, mamy też nawet ostatnio powołany 18-letni Nuno Mendes ze Sportingu. No i pytanie, dokąd może ta mieszanka reprezentacji Portugalii doprowadzić?
Bubson Wypraniec pod hashtagiem Weszło FM napisał, z tych Węgrów to też bym się specjalnie nie cieszył w przypadku Portugalczyków, bo przecież zremisowali z nimi na ostatnim Euro 3-3.
No tak, tak. Pamiętamy, to był jeden z lepszych meczów w ogóle tamtych mistrzostw. No Portugalia w ogóle na poprzednich mistrzostwach Europy, no to no nie zachwycała formą od samego początku i to też przez takich, bym powiedział, przeciwników, krytyków była uznawana za takiego trochę tekturowego mistrza Europy, za taki najlepszy przykład zepsucia też tego turnieju po tym, jak został rozszerzony do 24 zespołów i kiedy pojawiły się po 4 zespoły w grupie, ale to było wcześniej, ale no po 3 zespoły, które wychodzą, no bo w grupie Portugalczycy tylko remisowali, później w tej fazie pucharowej też tylko jeden mecz wygrali w regulaminowym czasie gry, no bo z Chorwacją wygrali po dogrywce, z Polakami niestety, to pamiętamy, po rzutach karnych. No w półfinale wygrali z Walią 2-0, no i z Francją też finał wygrali po dogrywce, także na remisach prawie samych dojechali do tego Euro, ale no to był na pewno wielki, wielki sukces epokowy, no największy w historii reprezentacji Portugalii, no bo oni no nigdy wcześniej mistrzem Europy nie byli.
Ale ja kibicowałam, pamiętam, Portugalii, no, już po tym jak odpadła Polska. To chciałam, żeby
ale jak Polska Portugalia... gra, ale jak Polska gra z Portugalią, to za Polską.
Oczywiście, że tak. Byłam za Polską.
Tak, tak. Leszek Ziętkiewicz pisze do nas. No to jak myślicie, Monia i Wojtek, szkoła Henryka Żeglarza w Sagres odnajdzie drogę do Pucharu, czy zatopią gdzieś karawele na rafach? No rzeczywiście taki morski tutaj, morskie pytanie. No ja mam wrażenie, że tutaj no nie spodziewam się, że Portugalia sięgnie po to mistrzostwo Europy, ale coś czuję, że z grupy wyjdzie i raczej może gdzieś tam namieszać
się finałów. Które drużyny by odpadły, w sensie drużyny, no ekipy z tej grupy śmierci?
No Węgry odpadną, tak mi się wydaje, a reszta chyba wyjdzie, no bo to wiesz, 3 zespoły wychodzą, więc chyba tutaj na tyle będą w stanie tym bilansem bramkowym czy zdobyczą punktową się obronić, że pewnie wyjdą. No tutaj Łukaszen przypomina, że Pedro Neto wypadł z powodu kontuzji do końca sezonu, więc Euro zagrożone, no ale może się uda mu wyrobić, chociaż no na pewno byłoby to osłabienie dla Portugalczyków, no bo to jest, no nie wiem, czy nie najlepszy zawodnik Wolverhampton w tym sezonie, bo Raul Jimenez jest kontuzjowany już od dłuższego czasu. No jest też jeszcze trochę Portugalczyków oprócz tego Pedro Neto w Wolverhampton, no bo mamy Ruya Patricio, podstawowego bramkarza, mamy Rubena Nevesa, mamy João Moutinho, także no ze względu właśnie też na działalność portugalskiego agenta Jorge'a Mendesa, no w tym Wolverhampton Portugalczyków nie brakuje, no i nawet jak się patrzy na koszulki Wolverhampton na ten sezon, jedne z wyjazdowych, no to do złudzenia przypominają one właśnie barwy portugalskie, także nawet nie udają włodarze właśnie klubu z Wolverhampton. Też no, ciekawa postać, na którą warto zwrócić uwagę, to jest Renato Sanchez, czyli człowiek, którego rozwój, mam wrażenie, nie potoczył się aż tak szybko, jak wszyscy by oczekiwali. On no, był gwiazdą.
Tak, swego czasu bardzo dużo mówiło się o tym piłkarzu.
Był gwiazdą na Euro 2016, strzelił przecież gola właśnie Polakom. No, później trafił dosyć szybko do Bayernu, gdzie przepadł. Był jeszcze w Swansea, też swego czasu pamiętam. No, teraz gra w Lille. I akurat ten dla niego okres jest taki całkiem niezły. No, próbuje się rzeczywiście odbudować w tym sezonie 20 występów w zespole, który no, walczy o mistrzostwo Francji bardzo usilnie z PSG, także no, może też dla niego ten turniej zbliżający się będzie znowu takim dobrym momentem. No, mamy też Bernardo Silva, João Cancelo, czyli i Rubena Diasza, czyli trójkę z Manchesteru City. Zawodników na naprawdę bardzo, bardzo dobrych. Ja bym się tutaj obawiał na miejscu przeciwników, bo no, Ruben Dias przyszedł w tym sezonie do Manchesteru City razem z Johnem Stonesem, no to zabetonowali defensywy Manchesteru City, bardzo dobrze współpracują. Zawodnik, który mało błędów popełnia i jest taki całkiem niezły, jeżeli chodzi właśnie o ustawianie się w defensywie. Cancelo, no to też wszechstronny bardzo gość, bo on potrafi zagrać na prawej obronie i nawet gdzieś tam w środku pomocy, także no ten wachlarz jego umiejętności jest na wysokim poziomie. Bernardo Silva też taki piłkarz, który z piłką przy nodze czuje się bardzo dobrze, potrafi minąć jednego czy dwóch zawodników na kilku metrach, też nieźle rozgrywa, nieźle się czuje w takiej małej grze w trójkątach i wydaje mi się, że no, jeżeli on będzie w najwyższej formie, no to może nawet on zostać większą gwiazdą niż Ronaldo, podobnie jak Bruno Fernandes, no, który zachwyca też w Manchesterze United w tym sezonie, wspaniały rozgrywający człowiek, który bardzo dużo widzi. No i też Diogo Jota, który w Liverpoolu w tym sezonie no, gra lepiej niż wielu by się mogło spodziewać. Strzela dużo goli, umie się odnaleźć po lukarnym. No, jeżeli wszyscy tutaj będą w dobrej formie, no to Ronaldo, o jego atuty, no to myślę, że możemy być spokojni.
Tak, tylko martwi to, że to mogło być już na 99,9% ostatnie mistrzostwa Europy Cristiano Ronaldo.
No, słuchaj, wiesz.
No cóż, coś się kończy. Tak.
Mężczyzn się poznaje nie potem, jak zaczynają, a jak kończą. Więc skoro pierwszymi mistrzostwami Europy, po pierwszych mistrzostwach Europy Ronaldo płakał, no to teraz jakby się pożegnał kolejnym zwycięstwem, no to byłoby...
No myślę, że będzie bardzo zmotywowany.
Na pewno piękne. Ja miałbym prośbę tutaj od razu, jak ktoś mówi, jako że to jest żywe radio, do naszego realizatora Jaśka, żeby wpisał do naszej, jak to się mówi, biblioteki muzycznej piosenkę, która była hymnem Euro 2004, czyli Nelly Furtado i Forza. F-O-R-C-A, prawda? Ja tak lubię przeliterować zawsze, bo to się może wydawać oczywiste, a nie koniecznie musi być. Zagramy sobie ten utwór i wrócimy do was za chwilkę. Będzie z nami, będzie rozmowa z Nuno Bernardeszem, czyli Portugalczykiem mieszkającym w Polsce, który też przybliży nam trochę tajniki tego pięknego kraju położonego na południu Europy.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I jesteśmy z powrotem. No, piękny utwór przypominający Euro 2004, wspaniały turniej ze stadionem w Bradze, za jedną z bramek widoczny był wspaniały krajobraz skalny i no, pejzaż po prostu idylliczny, wakacyjny, letni, rozwijający się. No, Portugalia tam wtedy nie zdobyła mistrzostwa Europy, ale wygrała Grecja, co też było samo sobie niesamowite. No, ale dla Portugalczyków piękniejszym turniejem było niewątpliwie Euro 2016. I już teraz między innymi właśnie o wspomnieniach z tamtego turnieju pogadamy z człowiekiem, który no, był wtedy zachwycony, czyli z Nuno Bernardeszem, Portugalczykiem mieszkającym od lat w Warszawie.
Ale jak fantastycznie mówi po polsku, Nuno.
I o tym już się w tym momencie przekonacie na własne uszy. Proszę bardzo.
Słuchasz Weszło FM.
I cały czas nasza audycja Eurotrip, druga część. Rozmawiamy oczywiście o reprezentacji Portugalii, o Portugalii jako kraju. Teraz z nami będzie człowiek, który no stamtąd pochodzi, więc pewnie kilka faktów i kilka opowieści nam przytoczy, czyli Nuno Bernardes, Portugalczyk mieszkający w Polsce. Witamy cię serdecznie, drogi Nuno. Cześć.
Cześć, witaj.
Dzień dobry wszyscy, witam.
Nuno, no to opowiedz trochę na początku o sobie. Skąd ty się wziąłeś w ogóle w Polsce? Jak wyglądało to twoje życie w Portugalii? Czym się zajmujesz? I no po prostu też jak to twoje życie wygląda na co dzień?
Wiecie co, to jest mało oryginalna historia, bo mieszkałem w Portugalii i poznałem dziewczynę z Polski. Poznałem Polkę.
No, czyli standardowa sprawa.
Tak, wiadomo jak to działa. Mówiłem, że to jest mało oryginalna historia. To było 13 lat temu. My mieszkaliśmy w Portugalii, ja w Portugalii byłem farmaceutą, natomiast po roku w Portugalii ona chciała wrócić do Polski, bo zatęskniła. A jak ona zapytała, czy chciałam pojechać z nią, to zajęło mi 30 sekund podjąć decyzję. I no i oto ja. I mieszkam w Polsce i jestem nauczycielem języka portugalskim, portugalskiego, przepraszam, walczę z polskim cały dzień, jak widać. I co? I bardzo mi się podoba moje życie w Polsce. Uważam, że znalazłem swoje miejsce na ziemi.
No właśnie, chciałam cię zapytać, czy z perspektywy czasu nie żałujesz przeprowadzki do Polski?
Nie, wszystko zależy jakie mam pracę. I tak naprawdę ja uwielbiam swoją pracę. To jest praca, która mi pozwoli się rozwoić jako człowiek. Dużo się nauczy od moich studentów, na przykład jak się lepiej stosować do polskiego społeczeństwa. Więc to nie jest tak, że siedzę na komputerze, pracuję z liczbami, nie, pracuję z ludźmi, bardzo to mi się podoba. No i Polska dla mnie zawsze była bardzo gościnna, zawsze byłem bardzo dobrze traktowany w Polsce, zaakceptowali mi prawie od samego początku. Więc nie ma czego żałować i tak naprawdę jak czuję, że już brakuje mi morza i już brakuje mi słońca, to mogę wrócić do mojego Algarve, to jest region na południu Portugalii, skąd pochodzę. Są loty, albo było loty, teraz jest trochę skomplikowane przez pandemię, ale tak jak się mówi w Polsce dla chłopcego, nic trudnego, prawda?
Mm-hmm. No właśnie, duży był ten przeskok gdzieś na początku między mentalnością Portugalczyków, Polaków, gdzieś językiem, kulturą, klimatem, jakoś tak to odczułeś mocno, czy niekoniecznie?
No, jest prawda jest taka, że Polacy na początku nie są tacy otwarci, tacy komunikatywni, taki jak my, Portugalczycy. My dużo, w sensie, że bardziej rozmawiamy, jesteśmy głośni też od Polaków, ale to, że Polacy są trochę zamknięci na początku, to nie znaczy, że tak będą do końca. Jak później cię poznają i widzą, że jesteś porządnym człowiekiem, że jesteś osobą na poziomie, w porządku, no to wtedy dostaniesz wszystko od Polaków. Ja to właśnie poczułem, bo mieszkając tutaj w Warszawie i kochając piłkę nożną, ja chciałem grać w piłkę i znalazłem drużynę, amatorską drużynę, która gra w B-klasie. Nie wiem, czy orientujesz się, o co mi chodzi?
Tak. A jak się, no to jesteś właśnie z Warszawy, czy gdzieś z okolic Warszawy, czy z innego miasta?
Ja mieszkam w Warszawie i mieszkam w Warszawie.
To jak drużyna się nazywa?
Drużyna to jest Inter Warszawa.
A, no to właśnie taka nazwa, bym powiedział, akurat pasująca do tego, że z różnych krajów ludzi można przyjąć.
No dokładnie. I jak pojawiłem się na trening i zapytałem, czy mogę potrenować, no to na początku patrzyli mnie jak na rzadki ptak, ale później to język piłki nożnej jest uniwersalny, jest globalny, no to tak naprawdę to był tylko pierwszy tydzień, a później jak piłka skraczywała i ja się skomunikowałem z kolegami na boisku, no to wszystko było jasne i widziałem, że poczułem od razu jeden z nich.
Jasne.
To było świetne doświadczenie.
Jasne. Piłka nożna w Portugalii to jest chyba zdecydowanie sport numer jeden, prawda?
Tak, tak. Zwłaszcza chłopaki z mojego pokolenia. Ja mam rocznik 73. To była nasza ulubiona zabawa, bo wszędzie można było grać. I na ulicy, i na Orliku. Pogoda oczywiście, że sprzyja, tak, że mamy warunki, że w lutym na przykład, czy w marcu, to już możemy się spotkać na podwórku i pokopać piłkę. Tutaj w Polsce trochę inaczej bywa, ale tak, zawsze graliśmy w piłce i myślę, że obecnie dalej jest ulubiona zabawa dzieciom, bo to jest taka zabawa, która łatwo jest rozumieć zasady i piłka nożna ma tak, że wszyscy mają ten sam cel. Nieważne, czy jesteś syn doktorem, czy syn adwokatem, czy syn szewcem, cały szacunkiem oczywiście, jak jesteś członkiem drużyny, no to jesteś jeden z nas. I nieważne skąd pochodzisz, nieważne jakie masz rodziny, czy jesteś adwokatem, czy jesteś biednym, no to jest bardzo sprawiedliwa gra.
A ty masz swojego ulubionego portugalskiego piłkarza?
To jest trochę retoryczne pytanie. No oczywiście, że Cristiano. Oczywiście, że Cristiano, a nie tylko Cristiano. Jest teraz nowe pokolenie, młodsi piłkarze. Bardzo mi się podoba, jak Bernardo Silva gra, Bruno Fernandes. Są teraz młodzi, którzy powoli się rozwijają w moim drużynie, który kibicuje w Portugalii, czyli Sporting Lisbona. Mamy teraz bardzo, bardzo ciekawe pokolenie nowych wychowawców w Sportingu, więc myślę, że nasza przyszłość jest bardzo obiecująca. Ale Cristiano oczywiście to jest numer jeden.
No trudno się dziwić też, że Monika akurat to pytanie zadała, bo ona... Tak, bo trochę też lubisz tego Cristiano, tak można się było gdzieś tam zauważyć czasami.
Bardzo lubię.
No właśnie, Nuno, jak ty rozpatrujesz w ogóle kwestię tej rywalizacji klubowej? No bo ty mówisz, że jesteś za Sportingiem, no ale w Lizbonie mamy jeszcze Benfikę, mamy też FC Porto, no to są takie trzy największe kluby de facto, które no pomiędzy siebie dzielą te kwestie mistrzostwa, tak? No bo od drugiej wojny to chyba tylko Boavista tam raz była mistrzem Portugalii, ktoś tam jeszcze chyba raz, ale tak to generalnie no tylko te trzy kluby walczą o mistrzostwo, no i też mają spore bazy kibiców.
Tak, to prawda, że mamy te trzy drużyny największe, najważniejsze w Portugalii walczą o mistrzostwa. No rywalizacja jest po mojej stronie bardzo, że tak powiem, przykra, bo Sporting już od 20 lat nie wygra, nie zdobywa mistrzostwa portugalskim, aczkolwiek teraz jesteśmy liderami. Mamy lidera, Sporting jest liderem, więc trzymam kciuki, aż się w końcu się uda. Mam koledzy, którzy kibicują Benfiki, między nami jest zdrowa rywalizacja, w sensie, że nie dojdzie do dramatu, szanujemy jak oni wygrają i my przegramy, no to oni szanują, nie prowokują, tak samo na odwrót, więc myślę, że w Portugalii jeszcze jest zdrowa atmosfera, że panuje zdrowa atmosfera. Niestety czasami pojawią się niepotrzebne kłótnie, ale to przede wszystkim stworzone przez media, stworzone przez prasę, które na pewno nie mają ciekawsze tematy i potrzebują jakichś audiencji, potrzebują widzów i poruszają niepotrzebne tematy, ale sama rywalizacja, jeśli chodzi o sporcie, jest oczywiście zdrowa.
No właśnie, ja chciałam dopytać o te, w cudzysłowie, wojenki między kibicami drużyn, ale powiedziałeś, że jest raczej spokojnie, ale jak wygląda to w skali całego kraju? Czy może są takie drużyny, gdzie właśnie ci kibice ze sobą bardziej wojują niż zdrowo rywalizują?
No nie powiem, że Portugalia to Watykan, prawda? Jak na przykład jak Benfica gra w mieście Porto, ZFC Porto, No to były już parę incydentów, jak na przykład kibiców rzucili kamienie na autobusu Benfiki, ale to nie jest standardowo i zawsze jak coś takiego się pojawi, to cały kraj się buntuje i jest taka generalna społeczeństwo nie wspiera takie wydarzenie, takie zjawiska i nawet dyrektorzy później i nawet płacą za to, co kibice zrobili, więc no czasami pojawią się takie problemy, ale to są wyjątkowe. Wyjątkowe sytuacje. No nie ma czegoś takiego jak bójki na ulicy, że walczymy tak jak z twarzą. Nie, tego nie ma.
Mhm. No właśnie, ty wspominałeś o tym, że Portugalia to nie jest Watykan, ale no też jest to taki kraj charakteryzujący się chyba dużą religijnością, prawda? No bo mamy choćby Fatimę, tak? To miejsce bardzo ważne dla wszystkich chrześcijan. Jak ty do tego podchodzisz? Czy ty też jesteś katolikiem i czy rzeczywiście to w Portugalii da się zauważyć?
Ja nie jestem katolikiem. Cała moja rodzina są katolikami. Ja nie. Ja akurat nie, w ogóle to nie, to mi nie obchodzi. Natomiast no, Portugalia jest katolicznym krajem. Myślę, że bardziej wierzący niż praktykujący. Ludzie nie chodzą do kościoła, na przykład, nie wiem, moja mama, ona wierzy, ona jest wierząca, ale ona nie wierzy w tym, co się mówi w kościele. Ona ma swoją wiarę, wierzy w Bogu, ale nie chodzi do kościoła. I myślę, że większość Portugalczyków tak ma, że wierzy, nawet jak jest mecz, to proszą o pomoc, proszą o najwyższą pomoc, ale nie chodzimy do kościoła. Myślę, że Portugalczycy wierzą, ale nie wierzą w człowieka, wierzą w Bogu, nie w człowieka.
To ja jeszcze chciałabym wrócić do piłki nożnej, bo chciałabym, żebyś powiedział, co działo się w 2016 roku podczas Mistrzostw Europy, kiedy to Portugalia zdobyła złoto.
Co się działo w Portugalii? Ja oglądałem finał w Warszawie i pamiętam, że brakowało, chyba to było minuta już do końca meczu, jak już prowadziliśmy. I nagle zdałem sobie sprawę, że wygramy. Że wygramy to, że mamy to Mistrzostwo Europy. I zauważyłem, że nie wiedziałem, co robić. Będziemy teraz wygrać, będziemy zwycięstwa. Co się robi, jak wygramy, tak? Jak się świętuje? A ja pamiętam, że oglądałem mecz razem z moimi przyjaciółmi i moją byłą dziewczyną. Oglądaliśmy w Warszawie. To było taki telewin, taki wielki telewin na wielkie powietrze. I minutę przed meczem to ja uciekłem. Uciekłem po prostu. Poszedłem sobie, oglądałem te ostatnie minuta już pod kątem okiem, daleko, daleko od nich. A jak mecz się skończył, to padłem na kolany, zacząłem płakać. I długo to było, bo pojawił się później kolega, przyszedł kolega, mówi: słuchaj, gratulacje, ale stój, bo ochrona patrzy na ciebie i nie wie, czy ma zawołać karetkę, czy policję, czy coś. Więc lepiej stać. Ja myślę, że nie powiem, że każdy Portugalczyk tak się czuł po meczu, ale to było największe piłkarskie wydarzenie mojego pokolenia. To było coś, co na przykład, przepraszam, to co na przykład mój dziadek tego nie widział, mój wujek tego nie widział. to, co oni mieli, to by po prostu tylko trzecie miejsce w mundialu w Anglii 50 lat temu, kiedy piłka jeszcze była kwadratowa. Więc tak, więc ja minęło już 5 lat i jeszcze trudno jest mi znaleźć odpowiednie słowa, żeby opisywać, żeby pokazać, co to ja naprawdę, jak się naprawdę czułem. Bo to były emocje, bo to była radość, to była duma, to było wszystko razem, to był taki koktajl emocji, że wyobrażacie sobie, że Polska wygra mistrzostwo.
No ja nie wyobrażam, no, sobie, powiem szczerze.
Ale jest możliwe.
No jest.
Po tego meczu z Grecji w 2004, to ja myślałem, że to była nasza możliwość, to była jedyna taka szansa, którą ja miałem, żeby mój kraj coś wygrał, i nie udało się, więc nigdy więcej. A proszę bardzo, 16 lat później, nie 16, tylko 14 lat później, no to był nasz... 12, przepraszam.
12 dobrze, nawet, nawet 12.
Dobrze nie uczę, tak. że nie uczę matematyki. Tak, że 12 lat później to się udało, więc wszystko można.
Wszystko można, to prawda. Kuchnia polska czy portugalska?
Może być i polska. Mhm. Może być i polska, tak. Może być i polska. Ja zanim się zdecydowałem, że przeprowadzę się do Polski, przyjechałem do Krakowa na Kawalewskim. Kolega wziął ślub i noc kawalewskiej to odbywało się w Krakowie. Sami Portugalczycy tam byliśmy. A pamiętam, że nie wiem, czy to było pierwszy czy drugi wieczór. Pojechaliśmy do rynku. Siedzieliśmy w knajpie. Ja patrzyłem tam na menu zupy i widziałem po angielsku, bo wtedy nie mówiłem po polsku, widziałem po angielsku taki zupa z kiełbasą, jajko na chlebie. To może być ciekawe. I zamówiłem żurek. I wtedy zrozumiałem, że będę szczęśliwym człowiekiem w Polsce. I wtedy no to Polska dostała aprobata i widziałem, że będę szczęśliwy w Polsce. Żurek to jest najlepsza zupa na świecie. A w Polsce są naprawdę bardzo, bardzo dobre zupy. Ja uwielbiam... ja mieszkałem na Śląsku, więc uwielbiam rolada śląska z pluskami. Co jeszcze? Karkówka. Wszystko, co jest z mięsem. Tak naprawdę bardzo, bardzo mi smakuje. Oprócz... nie, to wszystko, tak naprawdę wszystko. A jak jestem w Portugalii, no to oczywiście ryba. Więc mam bardzo dobre mięso w Polsce, dobra ryba w Portugalii. Jestem naprawdę szczęściarzem.
A jakie jest danie numer jeden w Portugalii? Jakie danie wyróżnia ten kraj?
Ja jestem z południa, więc ja bym powiedział, że nasza teteplena. A teteplena to jest tak jakby... podwójny wok, taki chiński wok, taka patelnia wok, tak? Wiesz, tak, o co chodzi? I to jest podwójnie, w sensie, że ta jedna część pokryje drugą, a tam na środku wrzucimy owoce morza, warzywa i to wszystko się gotuje bez tłuszczu. To na własnym sosie, że tak powiem. I to jest bardzo, bardzo soczyste, to jest bardzo smaczne, może być z mięsem, może być z rybą, może być z owocem morzem, są różne przepisy, ale jak wrócę do Portugalii, to przynajmniej raz czy dwa razy muszę to zjeść.
Jasne. Jakie są takie według ciebie najbardziej urokliwe miejsca w Portugalii? Co warto zwiedzić, jak już ktoś się wybierze? No ty mówiłeś, że jesteś z tego rejonu Algarve, tak? No to tam akurat rzeczywiście...
No tak, jestem trochę mało obiektywny, tak? Dlatego, że nie mieszkam w Portugalii, jak wracam do Portugalii, to częściem zostaje u mnie, częściej to po prostu jestem w Algarve i staram się znowu zobaczyć te miejsce mojej młodości. Natomiast są bardzo piękne miejsca. Ja ja uwielbiam plaże. Są bardzo ładne plaże, nawet nie w Algarve, w Alentejo, to jest rejon między Algarve a Lizbonę. Sama stolica Lizbona jest bardzo ładna. Porto to jest drugie największe miasto w Portugalii. Ludzie są przemili, przesympatyczni. Miasto jest bardzo małowniczne i ma atut, że wszystko jest blisko, że można się udać piechotą wszędzie. Więc tak, Portugalia to też nie jest bardzo wielki kraj, więc Porto, Lizbona, Algarve to razem to jest 800 kilometrów. Myślę, że 15 dni da się to wszystko zobaczyć.
Nuno, to tak na koniec, jak ty zareagowałeś na wiadomość kilka miesięcy temu, że twój rodak będzie trenerem reprezentacji Polski, czyli Paulo Sousa, i czy to jest rzeczywiście znana postać w Portugalii, jak ty do tego podchodzisz i no właśnie jak zareagowałeś?
Bo to była niespodzianka. Nie wiedziałem, że Paulo Sousa zapobiega się o miejsce. Myślę, że to jest moim zdaniem oczywiście, że on jest za młody, żeby zostać selekcjonerem. Zazwyczaj no to trener woli pracować w drużynie, może woli pracy w drużynie, nie wiem, aż do 65 roku życia i później no to wybiera jakaś łatwiejsza droga, łatwiejsza praca. Nie powiem, że praca jako selekcjoner polski jest łatwa, oczywiście, że nie, to jest bardzo odpowiedzialna robota, bo cały kraj, nadzieja całego kraju leży na jego kark. Natomiast to było niespodzianka, nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że Paulo Sousa chciał zostać trenerem. Życzę mu powodzenia, bo raz, jeśli on zdobie sukces, no to kolejny Portugalczyk, który triumfował w Polsce, no to oczywiście, że my chcemy, żeby nasi rodacy byli szczęśliwi w Polsce. I dwa, no jeśli on zdobywa sukces, no to Polacy są zadowoleni, a ja oczywiście mam mnóstwo przyjaciół z Polski i chcę, żeby oni też byli zadowoleni i szczęśliwi, więc trzymam kciuki dla niego, dla Polski, bo jego szczęście to jest szczęście Polaków i tak ma być i mam nadzieję, że się uda.
Jasne, no to też tego ci życzymy, dużo radości, uśmiechu, mimo tego, że pada deszcz przed kilku dni w Warszawie.
Pogoda
no to
nie jest tak jak w
Portugalii. No to jakoś trzeba tutaj sobie radzić, także wszystkiego dobrego, Nuno, i dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękujemy za rozmowę i
dzięki bardzo za rozmowę.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
To sobie porozmawialiśmy z Nuno Bernardeszem.
Tak, z Nuno Bernardeszem o reprezentacji Portugalii, o samym kraju również. No i cóż, to przypominamy, że już niebawem Mistrzostwa Europy się rozpoczynają. Jeszcze dokładnie nie wiemy, w jakich miastach, natomiast no wszystko wskazuje na to, że akurat Portugalczycy mogą być spokojni o to, że 15 czerwca z Węgrami zagrają w Budapeszcie, później 19 czerwca z Niemcami w Monachium i 23 czerwca z Francją też w Budapeszcie. No swoją drogą czeka nas taki rewanż za finał Euro 2016, no bo wtedy też Portugalia zagrała z Francją. Tutaj jeszcze też Bubson wypraniec pisał o tym, że Portugalczycy mają chyba najlepszy skład od lat. Praktycznie na każdej pozycji jakiś wyróżniający się zawodnik w tym sezonie. Wspomniałbym jeszcze André Silva, który w tym sezonie strzelił już 23 gole w Bundeslidze, czyli nawet dwa więcej od Erlinga Haalanda. No to robi na pewno wrażenie.
Tak, zgadza się. Tutaj nasi słuchacze też prosili, żebyśmy zadali pytanie o najpopularniejsze danie w Portugalii. Nasz gość nam o tym powiedział. Bardzo bym chciała kiedyś spróbować takiego dania. Może mi się uda pojechać do Portugalii.
Tego ci, droga Moniko, życzę.
Dziękuję ślicznie.
I wam również życzymy samych wspaniałości i mimo tej pogody za oknem, nie najgorszego piątku, nie najgorszego...
Przenieśliśmy się tak myślami do Portugalii teraz przez tą najbliższą godzinę, którą spędziliśmy razem z wami, więc może tego słońca nam nie zabraknie.
To wszystko w kolejnej audycji Eurotrip. Żegnałem się z wami bardzo serdecznie.
Wojtek Piela.
I Monika Wądowska, także nasz realizator, czyli Juliusz Mikołaj. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.